Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
Proeco Life, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Marek Tomaszewski, ekspert od kryptowalut oraz
PRC UA Life.
Chcesz, aby woda w twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma Proeco Life instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312-889-8888.
Chcesz wiedzieć, jak inwestować i nie tracić na rynku kryptowalut? Skorzystaj z porad najlepszych ekspertów. Zaloguj się za darmo na firecrew.pro i zacznij zarabiać na kryptowalutach. Ekspert Marek Tomaszewski z firecrew.pro zaprasza.
Pomnażaj swoje pieniądze z PRC UA Life. Teraz w 3-letniej jubileuszowej serii kont emerytalnych uzyskasz 4,5% gwarantowane na 3 lata. Minimum wpłaty $1,500. Szczegóły na prcua.org lub dzwoń 773-782-2644.
Reflektorem po świecie, top 5 after 5. Jacek Zieliński, Andrzej Jarmakowski. Andrzeju, dzień dobry, dobry wieczór, witam cię.
Dobry wieczór, witam.
5 tematów. Po pierwsze, zastanowimy się, czy mamy kryzys w stosunkach z Ukrainą w kwestii importu żywności z Ukrainy, zwłaszcza chodzi o zboże, o relacjach polsko-czeskich, bo były konsultacje na szczeblu rządowym w Katowicach, o spaleniu szwedzkiej ambasady w Bagdadzie, w stolicy Iraku. Być może zdążymy porozmawiać o takiej specjalnej nagrodzie dla zespołu Queen. No i dzisiaj także mieliśmy rozmawiać o siatkówce. Może się uda. Polska pokonała Brazylię 3-0 i grać będzie w półfinale w sobotę z reprezentacją Japonii. Twoim zdaniem wpis na Twitterze premiera Ukrainy rozsądny, ani dyplomatyczny. Zgadzasz się z wiceministrem polskiego MSZ-u?
Nie. Nie zgadzam się z wiceministrem polskiego MSZ-u. Zgadzam się z premierem Ukrainy.
No ale premier Ukrainy napisał nieprawdę.
No nie wiem, czy nieprawdę, to zależy. A co takiego nieprawdziwego napisał? Gdzie tam jest ten kawałek nieprawdy?
Że chęć utrzymania przez Polskę zakazu importu zboża to nieprzyjacielski i populistyczny krok.
No właśnie, no a tak nie jest, to jest to prawda w oczy kole, tak?
Nie, dlaczego? To jest zakaz wprowadzony przez Komisję Europejską, dotyczy nie tylko Polski, ale jeszcze innych państw.
No to ale Polska głosowała za tym, Polska optowała za tym, Polska domagała się.
Ale tego domagała się również Słowacja, Rumunia, Bułgaria i Węgry.
No to Rumunia, no to ja uważam, że i Polska, i Słowacja, i Rumunia niesłusznie domagają się tego zakazu.
No tak, ale Polska chyba ma prawo bronić swojego rolnictwa.
W sposób nierozsądny. Ja mam też prawo mieć swoje zdanie. Pytasz mnie o zdanie, to mówię. Ja uważam, że tutaj w stosunku do Ukrainy postępujemy nie fair. W związku z tym ja od paru miesięcy nie kupiłem już żadnego produktu Made in Poland.
No to no cóż, to nie najlepiej to świadczy o tym, w jaki sposób reagujesz, takie mam wrażenie.
No to,
ale oczywiście możesz.
Tak, reaguję, mam pełne prawo do tego, jestem wolnym człowiekiem i to ja decyduję, co będę kupował.
Ja rozumiem, ale wiesz, no Ukraina nie może wymagać od polskiego rządu, żeby kosztem polskiego rolnictwa mamy sobie skupywać zboże ukraińskie.
Przepraszam, tutaj nie chodzi o żaden skup zboża ukraińskiego. Przypomnę, że afera wybuchła z polskiej winy absolutnie, bo to myśmy nie potrafili transportować ukraińskiego zboża
kolejowego. Ale to już było, Andrzej, to już było. To już było.
To już było, dobra, to nie, ale było, tak było, prawda?
Tak no tak,
było.
No i tak było, dobrze, tak było. Ale Ukraińcy też
nie eksportować, natomiast oprócz tego wprowadziliśmy wobec Ukrainy, kraju, który jest w bardzo trudnej sytuacji, który prowadzi wojnę z Rosją, dla rolników ukraińskich wprowadziliśmy zakaz eksportu towarów, uważam, zachowujemy się wobec Ukrainy nie fair. Uważam, że jakby Ukraina zarobiła trochę na tym, to bardzo dobrze by było. Nic by się takiego nie stało.
No tak, no ale, to, ale na tym, rolnicy, na tym tracą polscy rolnicy.
Polscy rolnicy na tym tracą. No to niech polscy rolnicy normalnie konkurują na zasadach normalnych, kapitalistycznych. Bo jak oni, bo ja rozumiem, że rolnictwo ma być wyjęte z normalnych zasad rynkowych, mamy chronić rynek, no, ale, żeby polscy rolnicy mogli sprzedawać swoje zdechłe produkty.
Nie, zupełnie, zupełnie tutaj nie masz absolutnie racji, dlatego że zboże ukraińskie po pierwsze nie spełnia wszystkich norm Unii Europejskiej, po drugie...
Bo tutaj jak zaczęto je badać, okazało się, że spełnia.
Tak, akurat, nie spełnia. Natomiast dlatego, że nie tylko to zboże, które spełnia warunki, było przewożone, ale także inne. A druga sprawa, że jest po prostu tańsze, co wynika także z tego, że właśnie są inne normy, nie Unii Europejskiej. Więc nie może, państwo nie może sobie pozwolić na to, żeby kupywać zboże ukraińskie, które jest tańsze, dobrze, dlatego że jest gorsze.
Daje się, że w tej chwili tworzysz problem, który nie istnieje. Bo problem nie dotyczy tego, że Ukraina chce eksportować w tej chwili zboże do Polski. Problem polega na transporcie ukraińskiego zboża do krajów głównie afrykańskich i się wszyscy zastanawiają, jak to zboże będzie transportowane.
No to albo,
to
albo
jest
ty nie...
Problem,
nie, nie, no to znaczy, że premier Ukrainy nie wie, o czym mówi, dlatego że zakazu...
Ukrainy naprawdę nie jest idiotą i
no czy w tym przypadku
mówi.
Jest wyjątkowym idiotą, dlatego że tranzyt...
Ja myślę, że polski premier to jest naprawdę wyjątkowym idiotą, to ja ci powiem tyle moim zdaniem. To jest,
nie wiem.
Tyle razy kłamał, tyle razy...
Ale zostaw, ja wiem, tak.
Nie przypadkowo ma...
Tak, wiem, widziałem 10 osób...
Że na księżyc można...
Ja wiem, 10 osób, 10 osób w maskach Morawieckiego z długim nosem, cała opozycja organizacji KOD Chicagowski, to było 10 osób, które protestowały z tego powodu, o którym ty teraz mówisz. Nie wiem, czy tam byłeś, bo wszyscy byli w maskach. Znaczy, te 10 osób było w maskach. Tranzyt zbóż przez te pięć krajów nigdy nie był zakazany. Dzisiaj Morawiecki co, kłamał, kiedy mówił, że Polska nigdy nie wprowadziła zakazu tranzytu zboża?
No dobrze, ale wiadomo, że przecież nie o to chodziło. No Jezus Maria,
jak
no,
nie o to?
Można się rozpłakać, naprawdę można się rozpłakać, jak słyszę te manipulacje. Po prostu, przecież problem polegał na tym, że około 2 miliony ton zboża ukraińskiego wyparowało. Mieliśmy
ale to już było, to nie ma żadnego związku, to nie ma żadnego związku z tym wpisem dzisiejszym.
No, przepraszam, ma związek podstawowy i fundamentalny.
Jaki? Proszę, pokaż mi tutaj, gdzie jest ten związek.
Afera zaczęła się, jak ukraińskie zboże zaczęło wyparowywać. Przecież to zboże jechało tranzytem formalnie, prawda?
Ale to jest zupełnie inna sytuacja.
Jechał tranzytem.
Premier Ukrainy odnosi się do...
że tranzyt trafił do pisowskich spółek.
Tak, do pisowskich spółek, oczywiście. Denys Michal pisze o tym na Twitterze, że Polska, że to jest nieprzyjacielski, populistyczny krok.
No. Moim zdaniem jest to krok nieprzyjacielski. Zgadzam się z premierem Ukrainy.
Ale tranzyt, nikt tutaj nie zakazuje żadnego tranzytu.
Ale jeszcze Komisja Europejska, także na żądanie Polski i tych kilku krajów, które wymieniłeś wcześniej, wprowadziła na przykład, tam był taka sprawa, że polscy rolnicy bali się bardzo eksportu ukraińskich truskawek i eksportu malin, bo po prostu rynek malin to ci Ukraińcy mieli w Polsce rozwalić i biedni rolnicy z tymi malinami by zostali nie wiadomo gdzie.
Ale akurat na maliny, na maliny nie ma żadnego zakazu.
Nie ma, a
nie ma.
To na truskawki czy inne. Te,
nie, też nie ma.
Zakazów było.
Nie
było
ma.
Tych zakazów wprowadzonych.
Zakazy,
ale rolnicy protestowali.
A to rolnicy protestowali. Zakaz obejmuje tylko kukurydzę, pszenicę, rzepak i słonecznik. Natomiast owoce, mięso, miód, tam nic, nie ma żadnego zakazu na sprowadzanie tych produktów. Więc tutaj akurat... Premier Ukrainy nie wie, o czym pisze, bo on pisze o tym, że my zakazujemy tranzytu zboża, a my nie zakazujemy tranzytu zboża.
No dobrze, no z tym, że doskonale wiesz, to jest takie gadanie po prostu, doskonale wiesz, jak będzie pociąg z Ukrainy ze zbożem chciał wjechać do Polski tranzytem, jak słusznie powiedziałeś, zostanie on przez tych rynków zatrzymany, będą akcje protestacyjne, zaczną się cyrki i będzie cały cyrk i wtedy się dopiero rozpocznie chryja. wtedy będzie musiała wkraczać Komisja Europejska, podadzą nas do sądów europejskich i znowu się zacznie cały cyrk. Tak się to skończy.
No nie, to zupełna jest...
Jak pociąg przejedzie, który tranzytem, który oczywiście jest dozwolony, wszyscy wspierają i tak dalej, natychmiast zostanie zatrzymany.
Nie wiem, skąd masz takie rewelacyjne...
Bo w tej chwili w ogóle żadne zboże nie wjeżdża z Ukrainy. Wobec tego w ogóle sprawa nie istnieje de facto.
Nie, no sprawa istnieje o tyle, że ten zakaz skończy się 15 września.
No właśnie. I teraz mamy sytuację taką, o czym jest znacznie poważniejsza sprawa, jak to zboże będzie wożono. Dzisiaj wywiad amerykański ostrzegał Ukrainę, że Rosjanie się szykują, żeby te statki zaatakować. Notabene wokół portów ukraińskich i na Morzu Czarnym oni rozstawiają miny morskie, które mogą oczywiście wpaść na statki, które zboże by woziły. Tutaj ten rozstaw min przez Rosję powoduje, że to, co rozmawialiśmy wczoraj, że to zboże przez porty rumuńskie mogłoby być transportowane, w zasadzie odpada chyba. No bo ja nie wiem, czy statki będą kursowały w sytuacji, kiedy Rosjanie te tereny zaminują. Musiałoby na to je rozminowywać. No co? Mogłoby łatwo wejść w kontakt z rosyjskimi jednostkami wtedy. W każdym bądź razie sytuacja jest bardzo poważna. No do 15 to jest bardzo niedaleko, słuchaj, i wiesz, i tutaj wiele rzeczy się jeszcze może wydarzyć oczywiście. Ale trzeba myśleć o tym, bo 15 my będziemy mieli kłopot. Jeżeli by, bo w tej chwili nie ma problemu transportu tranzytem, prawda? No ale sam się zastanawiałeś, ile to pociągów musi przejechać. Wczoraj sobie chciałeś to wyliczać na kartce papieru. Ja sobie zdaję sprawę, że tych pociągów byłaby cała masa. Poprzednio problem polegał, że jakieś firmy te transporty w sobie wiadomy sposób zatrzymały i to zboże trafiło do ich magazynów, no.
No tak,
bez
ale
względu,
to
czy ono spełniało normy, czy nie spełniało, nikogo to nie interesowało.
No tak samo nie interesowało strony ukraińskiej. Bo
a co Ukraina ma do tego?
No nie, no miała zbadać,
miała więcej zrobić. No,
zbadać zboże, które to wysyłała.
Co zbadać? To zboże do Afryki jechało, ono nie musi spełniać norm Unii Europejskiej, eksportowane do Afryki, na miłość boską, no.
Aha, czyli rozumiem, że Ukraina może wysyłać zboże, które nie spełnia warunków, jakie powinno spełniać według norm Unii Europejskiej do krajów afrykańskich, bo ci Afrykańczycy to co, mają inne żołądki?
Nie, no nie przesadzajmy, to zboże wcale tam nie odbiegało wiele od norm, to jest oczywiście wymysł później robiony przeciwko Ukrainy. Ukrainie to się okazało...
Przecież to Niemcy wykryli, to Niemcy wykryli jako pierwsi na swojej granicy.
To też była przesada, jak się okazało. Także to też. Natomiast co innego, jak eksportuje zboże do Etiopii, ono w Etiopii obowiązują etiopskie przepisy, a nie przepisy Unii Europejskiej. Etiopia nie jest członkiem Unii Europejskiej.
No to właśnie, ja właśnie o tym mówię, że w takim razie my nie mamy obowiązku kupowania zboża z Ukrainy, które nadaje się do tego, żeby było tylko na terytorium Etiopii. No to ja sobie nie życzę takiego zboża. No możesz sobie nie kupować Polski.
Nie będziesz w Etiopii z niego pie chleba, no Jezus Maria.
No tak, no ale to ja rozumiem, że nie będziesz kupował produktów polskich, tylko produkty ukraińskie, które są po prostu gorsze, bo nie spełniają pewnych norm.
Nie, produkty ukraińskie ostatnio kupowałem, ci powiem szczerze, są lepsze od polskich w wielu przypadkach.
Nie ma takiego ani jednego przypadku, moim zdaniem.
Kupowałem ostatnio na przykład musztardę, mam ukraińską w domu i bardziej jest lepsze od polskiej musztardy.
No tak, no, to jest kwestia twoich kubeczków smakowych.
No tak, to jest kwestia mojego gustu, oczywiście, absolutnie. Zgadzam się z tobą, jest to kwestia mojego gustu smakowego.
Musielibyśmy przebadać to przez specjalistów od medycyny, prawda? Czy ona jest równie zdrowa jak polska musztarda?
Nie, żyje, nic mi się nie stało.
No nie, no trudno, żebyś umarł od razu, jak sobie posmarowałeś kawałek kiełbasy. Też ukraińskiej, czy nie?
Nie, kiełbasy ja w ogóle nie jadam praktycznie, także...
To do czego ty używasz tą musztardę?
No do hot doga na przykład.
No to tam jest w środku kiełbasa.
No tak, ale nie polska. Mhm. Amerykańska.
Rozumiem, czyli nie jadasz kiełbasy tylko dlatego, że jest polska?
Nie, kupuję do hot dogów kiełbasę amerykańską.
Dobrze. Brawo, Andrzej.
Wolno mi.
Nie no, pewnie, że ci wolno. Jeszcze przecież nikomu nie zabrania jedzenia amerykańskiej kiełbasy i smarowania jej ukraińską musztardą. Dobrze. Co my jeszcze mamy, jeżeli chodzi o te... Mówiłeś o tych dwóch sprawach, czyli to co się nam szykuje, jeżeli chodzi o ten transport morski, bo tutaj...
No, odnotujmy, Ukraińcy odnoszą sukcesy na froncie, poszli do przodu, ta ofensywa w obwodzie chersońskim posuwa się do przodu, poszli do przodu także w rejonie Bachmutu, tam zdobyli kilka miejscowości, są bliżej, trochę odparto te ataki na Kupiański, Łyman, na to takie miasto, które jest po drodze do Morza Azowskiego. Ukraińcy się do Łymania zbliżają w tej chwili. Także ofensywa ukraińska postępuje. Tutaj z frontu dzisiaj nadeszły dobre wiadomości.
Ale zdaje się, że też Rosjanie wpadli na taki pomysł, aby atakować właśnie te miejsca, gdzie składowane jest ukraińskie zboże.
Tak. I tutaj właśnie masz rację. Tutaj, jeżeli chodzi o ataki na Odessę, tutaj zaatakowano na przykład magazyn, zniszczono, gdzie przetrzymywano 60 tysięcy ton zboża. To jest jeden cel z rosyjskich ataków. Tak, prawda? Rosjanie pewnie będą to czynić systematycznie, chcąc, po pierwsze, oni używają tego zaczynają rzeczywiście, tak jak myśmy mówili kiedyś, ty też mówiłeś o tym, używać głodu jako w broni, prawda? Tak, Rosjanie to będą robić i będą czynić. Te ataki w Odessie właśnie k temu miały służyć.
Zresztą z Odessy wypłynął ostatni statek ze zbożem, tak. To było 16 lipca od tamtej i... Czyli to już jest jakby oczywiste, że jeżeli...
Historia, bo wiesz, no trzeba być chyba troszeczkę, ja nie wiem, czy jakieś bandery się zgodzą na to, żeby pływać po Morzu Czarnym w sytuacji, kiedy Rosjanie po pierwsze zaminowywują to morze, zostawiają miny tam w rejonie ukraińskich portów. Ukraińcy co prawda tam patrolują to na swoich wodach terytorialnych i tak dalej, no ale... Czy są w stanie przepatrolować wszystko? No nie wiem, wątpię osobiście. Natomiast najgorsze są te miny stawiane na wodach międzynarodowych w okolicach Rumunii. Na przykład do Konstancy, wiesz, gdzieś tam do różnych portów. No słuchaj, no to może być bardzo niebezpieczne, biorąc pod uwagę eksport ukraińskiego zboża. Wątpię, żeby statki ryzykowały pływanie w takich warunkach.
No tak, to tutaj nie ma wątpliwości. Dobrze, to zostawiamy w takim razie te kwestie. Relacje polsko-czeskie, spotkanie premierów Mateusza Morawieckiego i Petra Fiali w Katowicach. No i komunikaty z jednej i z drugiej strony takie bardzo ciepłe w tonie, mówiące o tym, że no, że te relacje nasze polsko-czeskie są wyjątkowo dobre, świetne i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest tylko taka retoryka, czy faktycznie jesteśmy w tym momencie tak blisko z Czechami? Ale to jeden i drugi w ten sposób mówił, faktów. Prawda?
Oczywiście tutaj jest niezałatwiona sprawa Turoszowa. Ta sprawa załatwiona nie są, premierzy przeszli nad tym do porządku dziennego. No, wiemy, że ta sprawa się będzie toczy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Tam ostateczne decyzje nie zapadły jeszcze. Te, które zapadły, są dla Polski niekorzystne. Także tutaj zobaczymy, jak te sprawy będą. Natomiast w zasadzie innych takich kwestii spornych nie ma. Jest ta kwestia oczywiście transportu ukraińskich towarów, tranzytu. Ona wróci za 2-3 tygodnie. Na pewno odbędą się kolejne spotkanie premierów rządów Polski, Czech i Słowacji. Nie zapominajmy, że we wrześniu na Słowacji są wybory.
No na razie wygląda na to, że zwycięży partia prorosyjska.
I jeżeli zwycięży prorosyjska partia, to niestety ta optyka się zmieni wtedy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno będziemy mieli co komentować.
No na pewno tak, no ale wiesz, te relacje polsko-czeskie...
To jakby relacje polsko-słowackie, a relacje polsko-czeskie to są dwa różne, odrębne tematy oczywiście.
Ale to może nawet znaczy wiesz, to zwycięstwo tej prorosyjskiej formacji...
Jeśli do niego dojdzie.
Jeśli do niego, wszystko na razie na to wskazuje, no może doprowadzić jednak do jeszcze większego zbliżenia Polski i Czech.
może doprowadzić do większego zbliżenia Polski i Czech. No, prezydent Czech jest zwolennikiem, jest bardzo proeuropejskim politykiem, jest bardzo pronatowskim politykiem, będzie dążył ze wszystkich sił do jakby zacieśnienia współpracy między NATO i między poszczególnymi krajami NATO, także tutaj rozdźwięków póki co nie będzie. Między Polską a Czechami to nie widzę powodu, żeby do rozdźwięków dochodziło. Sporo Czeszek zagra w turnieju tenisowym w Warszawie od poniedziałku, także będzie i Noskowa, i Linda Fruchwitowa między innymi, także tych młodych zawodniczek. Także tutaj w stosunkach polsko-czeskich wszystko jest okej.
No to cieszymy się z tego powodu. Natomiast na pewno nie cieszymy się z tego, iż po prostu tłum wpadł do ambasady szwedzkiej w Bagdadzie i po prostu ją spalił.
No tak, no to są rzeczy, no i coś tutaj ja mam biedny mówić. No tłum jest, to jest taki, wiesz, przykład, jak bardzo łatwo manipulować tłumem, jak ludzi o złych intencjach, fabrykujący informacje, manipulujący tymi informacjami, mogą podjudzić tłum do karygodnych czynów, bo przecież ten tłum, gdyby jemu kazali tam zamordować kogoś, to prawdopodobnie by to uczynił, prawda? Wiesz, także no, robi do karygodnych rzeczy. No nie wiem, jaka będzie reakcja Szwecji. Zobaczymy, bo to troszeczkę poczekajmy, bo to zawsze trzeba dać im 24 do 48 godzin, żeby ochłonęli trochę. Skandynawowie nie są ludźmi spontanicznymi, którzy będą spontanicznie reagować na takie nieprzyjazne gesty, ale niewątpliwie szwedzka reakcja będzie, przypuszczam, zdecydowana. Zwłaszcza, że mówimy o członku NATO i niech ten Irak uważa. Oczywiście pamiętajmy, Irak dzisiejszy jest praktycznie pod wpływami Iranu. Iran decyduje o tym, co się w Iraku dzieje i ten tłum, który szturmował ambasadę szwedzką, on został, ja podejrzewam, tutaj robotę Iranu przede wszystkim.
Jakkolwiek, no Koran jest świętą księgą i w jednym i w drugim państwie, to jest jakby ponad granicami. Natomiast wiesz, no bo tutaj jest ta kwestia taka bardzo w tej, bardzo delikatna, bo policja szwedzka zakazała demonstracji, wiecu w Sztokholmie, na której zapowiadano ponowne, bo tam już raz spalono Koran, i zapowiadano ponownie spalenie tej księgi Koranu, więc policja szwedzka zakazała tej demonstracji, ale podano tą decyzję do sądu w Sztokholmie, no i sąd uchylił tą decyzję.
No i sąd miał rację oczywiście, moim zdaniem. Szwecja jednak jest państwem prawa. Policja sobie może zakazywać demonstracji, ale nie do końca. Także no i co?
Sąd szwedzki poniekąd wydał pozwolenie na spalenie tej księgi.
No to wydał pozwolenie na spalenie księgi. No a jak może sąd zakazać spalenia księgi, no, jeżeli ktoś ma taką ochotę? No albo żyjemy w wolnym świecie normalnym i się musimy zdawać sprawę, że tego typu rzeczy będą się działy, religia generalnie w takich społeczeństwach, no pamiętajmy, Szwecja jest krajem jednak z jednej strony protestanckim, chociaż z drugiej strony niedawno było o potopie, słyszałem, coś tam rozmawialiście, ale to przypomnę, że Waza był chrześcijaninem przecież, był katolikiem. Przecież jego na tron zaprosiła Anna Jagiellonka w gruncie rzeczy. Także to też, prawda, Szwecja ma z katolicyzmem związki, są bliskie, prawda, protestantyzm tam nastąpił trochę, potem stała się krajem protestanckim. Także to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bardzo chętnie do niej kiedyś wrócę, naprawdę to jest fascynująco powiedzieć i o Annie Jagiellonce, i o Zygmuncie III Wazie, o tym, jak to wszystko było. Pamiętaj, że po śmierci Stefana Batorego, no jak na elekcji tam doszło do rozłamu, część szlachty i część magnatów popierała Maksymiliana Habsburga na polski tron. Niby zwyciężył, poparty też przed Annę Jagiellonką przez Jana Zamoyskiego, także Królewicz ze Szwecji. Ostatecznie doszło do wojny domowej, rozstrzygnęła bitwa pod Byczyną. To nie ma żadnego związku z tym, co mówimy dzisiaj, ale to tak a propos chrześcijaństwa, wiesz.
No ale tak, no ale to, że wiesz, no tutaj ja abstrahuję od tego, czy ci Szwedzi, którzy napadli na Polskę, byli katolikami czy protestantami. Mnie bardziej interesuje to, że Szwedzi do tej pory nie oddali skarbów, które ukradli wtedy i wywieźli z Polski.
No to w zasadzie to jest kwestia dyskusji, czy te skarby były polskie, czy były szwedzkie.
No dlaczego?
No bo skarby, które należały do władców szwedzkich, to były, a władca szwedzki był władcą polskim, no to były chyba szwedzka własność.
Nie mówię o porabowanych posiadłościach, kościołach.
No, oni tam porabowali, trochę to prawda, to jest inna sprawa, trochę porabowali. No ale to niestety
ułamek,
wszyscy kiedyś w tamtych czasach rabowali, my też rabowaliśmy.
Ułamek tego nam oddano. Tak czy inaczej, Andrzej, bo ja tutaj chciałbym, żeby była jasność. Ja stoję jednak na stanowisku, że szwedzki sąd mógł, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, spodziewać się reakcji nieprzewidywalnych ze strony Iraku.
Mógł się spodziewać.
Bo już protesty pod ambasadą szwedzką były zresztą we wszystkich tych krajach, prawda?
Ale Jacku, sąd nie jest od tego, żeby przewidywać reakcję. Sąd jest od tego, żeby bronić się prawa. Natomiast prawo szwedzkie zezwala obywatelom tego kraju demonstrować w różnych sprawach i to ci obywatele decydują o tym, w jakich sprawach demonstrują.
No ale inna sprawa, czy to jest normalne, żeby właśnie w ten sposób demonstrować?
Tak, no niestety w demokracji jest to normalne. W demokracji musimy być przyzwyczajeni do tego, że obok nas mogą żyć ludzie, którzy nie będą podzielać naszych wartości.
No dobrze, to jak palono czarownice, to też było normalne?
Nie, no zaraz, to tutaj aporo Szwedzi nie planowali nic spalenia czarownic żadnych. To przepraszam bardzo.
No nie, ale ja się odnoszę
nie chciał nikogo palić.
Ja się odnoszę...
Palenie książki, a palenie osób żywych jest zupełnie inną rzeczą. Ja miałem jeden temat, chciałem z tobą porozmawiać, nie będzie czasu oczywiście, bo to jest bardzo ciekawy temat dla mnie, no bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, bo pokazała się taka reklamówka DeSantisa, gdzie on zaatakował Trumpa. I to nic nie byłoby w tym nadzwyczajnego, gdyby ta reklamówka taka sobie była, tylko że tam użyto głosu Trumpa, ale to nie był prawdziwy głos Trumpa. To był głos wykreowany przez sztuczną inteligencję.
To dobrze, to ten temat jutro będzie na pewno. Porozmawiamy sobie w ogóle o sytuacji w Partii Republikańskiej, bo...
Dobra, bo to jest bardzo ciekawy temat, przyznasz.
Dobra, no to jutro rozmawiamy o tym, co się dzieje właśnie, jeśli chodzi o kwestie wyborcze w kontekście wyborów prezydenckich, nominacji z ramienia Partii Republikańskiej, co się w tym momencie dzieje u Republikanów, to na to jesteśmy umówieni. Dobra, mamy jeszcze 6 minut, to zanim o siatkówce powiem tylko, że zespół Queen, który na pewno bardzo lubisz.
No pewnie, że lubię.
No ja też bardzo lubię, to na pewno obydwaj się przyłożyliśmy do tej nagrody, specjalna nagroda Brit. To jest statuetka dla zespołu, których piosenek Brytyjczycy odsłuchali w serwisach streamingowych ponad, uwaga, 1 miliard razy. My nie jesteśmy Brytyjczykami, ale na pewno w internecie słuchaliśmy niejednokrotnie.
Piosenek tak.
Zespołu Queen. I tak jak czasami sobie myślę, że to jest wymysł szatana internet, to jednak w przypadku właśnie dostępu do takich rzeczy jak muzyka, to jednak jest pożyteczny.
No oczywiście to ja bym jednak internetu nie nazywał wymysłem szatana, ale pożyteczny jest. Problem w tym, że ze wszystkiego trzeba umieć korzystać, bo niestety bardzo często przedstawiciele gatunku Homo sapiens, który jak wiesz do najmądrzejszych nie należy, niestety korzystać nie potrafią.
No jest, możemy powiedzieć tak bardzo eufemistycznie, że jest najmądrzejszy z tych, który ma, najmądrzejszy gatunek z tych, który ma instrument do myślenia, czyli rozum.
No to jest dosyć kontrowersyjna teza, czy Homo sapiens posiada rozum.
A, tu idziesz jeszcze dalej. No dobrze. To już zatrzymajmy się w tym miejscu.
Trochę żartuję, prawda?
Jeżeli chodzi właśnie o gatunek homo sapiens.
No ale swoją drogą, to popatrz, na pewno nie raz w Chicago widziałeś, jak maszerują gęsi. Idzie 5 gęsi. I czy widziałeś, by się te gęsi kłóciły, czy się biły między sobą? A jak idzie 5 reprezentantów homo sapiens, zwłaszcza młodych, to w Chicago się zaraz mogą pobić.
No bo mają wolną wolę.
Prawda?
Mają
nie
wolną wolę.
Nie świadczy o gatunku homo sapiens.
Dobrze. Teraz tak. W siatkówce Polska pokonała Brazylię 3-0. Awantura wielka na koniec pierwszego seta. Brazylijczycy prawie pobili sędziego.
No bo tam była ta kontrowersja, czy ten, jak on się nazywał, Lucien, czy jakoś tak, czy on dotknął tej piłki, czy nie. No, na zwolnionych obrotach można dyskutować. No
ale sędziowie mają...
Sędziowie mają rację zawsze.
Dostęp do prawda, tych zapisów komputerowych, uznali, że jednak było dotknięcie piłki przez Brazylijczyka przy bloku
Polaków. W każdym
Polaków.
Razie tam awantura rzeczywiście była na 3 fajerki.
Ale tak czy inaczej Polska pokonała Brazylię, jest teraz...
3-0 i tam nie ma dyskusji. No.
Tak, jest. Jest w półfinale przeciwko Japonii. Tutaj Polacy są zdecydowanym faworytem.
Przy czym Japonia jest takim czarnym koniem tej Ligi Narodów, tej edycji Ligi Narodów, prawda?
No tak, pamiętamy czasy, kiedy Japonia była potęgą w siatkówce, ale to co, to lata 70, prawda?
Tak, to było bardzo dawno temu. W tej chwili jest trochę bardziej posucha w Japonii. Było gorzej. Oni są takim czarnym koniem. Rzeczywiście Japończycy grali doskonale, póki co. Dlatego proponowałbym, żeby ich nie lekceważyć.
No z pewnością, ale mieli też dużo łatwiejszą drogę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W drugim półfinale Stany Zjednoczone zagrają z reprezentacją Włoch. No i można sobie ostrzyć, prawda, apetyty na potencjalny mecz Polska-Stany Zjednoczone w finale.
Albo Polska-Włochy.
No albo Polska-Włochy, ale myślę, że Polska-Stany
Polska,
byłby...
Italia, bo jeżeli chodzi o Italię, to jest też drużyna z tradycją i bardzo silna przecież.
Tak, ale Stany Zjednoczone są jakby zdecydowanym faworytem całego turnieju, więc tutaj mecz między tym zdecydowanym faworytem a gospodarzami...
Byłby zawsze ciekawy, będzie oczywiście.
Andrzeju, pamiętamy, że jutro rozmawiamy o sytuacji w Partii Republikańskiej. Ja jeszcze...
O tej reklamówce, bo o tej sztucznej
inteligencji,
bo spodziewam się, że takich historii będzie więcej, a zaraz będziesz dyskutował z wypowiedziami wykreowanymi przez sztuczną inteligencję, a to już przestaje być zabawne.
No zdecydowanie tak. To w takim razie miłego wieczoru, do usłyszenia jutro.
Do usłyszenia jutro.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. 5 najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
ProEcoLife, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Marek Tomaszewski, ekspert od kryptowalut oraz
Pierce UA Life.
Chcesz, aby woda w twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma ProEcoLife instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312-889-8888.
Chcesz wiedzieć, jak inwestować i nie tracić na rynku kryptowalut? Skorzystaj z porad najlepszych ekspertów. Zaloguj się za darmo na firecrew.pro i zacznij zarabiać na kryptowalutach. Ekspert Marek Tomaszewski z firecrew.pro zaprasza.
Pomnażaj swoje pieniądze z Pierce UA Life. Teraz w 3-letniej jubileuszowej serii kont emerytalnych uzyskasz 4,5% gwarantowane na 3 lata. Minimum wpłaty $1,500. Szczegóły na pierceua.org lub dzwoń 773-782-2644.